Marcin Sasin przy mikrofonie, a gościem Radia Gorzów jest regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gorzowie Józef Kruczkowski.
Dzień dobry, witam państwa.
I były radny wojewódzki. Jak żyje się bez tego samorządu wojewódzkiego?
No tak do końca to powiedzmy nie żyje się bez tego samorządu, bo biorąc pod uwagę miejsce, gdzie pracuję, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wydaje wiele decyzji czy opinii dotyczących samorządu, więc generalnie wiem, co się dzieje w samorządach różnych szczebli, wiem, jakie są problemy, no i często też uczestniczymy w tych problemach, także nawet dzisiaj spotkanie z jednym z burmistrzów, no często to jest kwestia, żeby pomóc rozwiązać problem, żeby zrealizować daną inwestycję związaną z ochroną środowiska i nie tylko, bo to zależy i od charakteru, ale też no, chcemy, żeby środki, które są przeznaczone dla naszego regionu różnego typu, żeby zostały właściwie i do końca okresu finansowego wykorzystane.
Bo przypomnijmy słuchaczom, w pewnym momencie przed wyborami samorządowymi powiedział pan dość już bycia radnym, czas na karierę zawodową i zdecydował pan nie kandydować w wyborach.
No myślę, że kariera to nie, powiedzmy, że bycie radnym to nie jest jakaś specjalna kariera, to jest też jakiś tam etap w życiu.
Czas na karierę, a
Będąc powiedzmy wójtem kilka kadencji czy starostą, no to myślę, że to bardziej była kariera niż bycie radnym, chociaż często to się jedno z drugim pokrywało. Natomiast myślę, że samorząd był mi bliski i jest i pewnie będzie bliski, no bo to już po ponad 20 latach pracy w samorządzie to trudno się, tak powiem, z nim rozstaje.
Trochę się zmieniło, bo teraz kadencja 5 lat, wybory już nie tak dawno temu za nami. Czy za 5 lat pomyśli pan, że wracam, czy jeszcze pan...
Myślę, że moja rola, jak i powiedzmy podobnych ludzi jak ja w sensie wieku, powinna być raczej bardziej doradcza. Myśmy jakby tworzyli początki tego samorządu, wiem, jak ten samorząd powstawał, jak się zmieniał, jak ewoluował. I w wielu wypadkach tam, gdzie można, to też wyrażamy swoje opinie, żeby przede wszystkim prawo było bardziej dostosowane do obecnej rzeczywistości, bo świat się też zmienia wokół nas.
Bo przypomnijmy, tak na koniec rządził pan w Kłodawie, w Lubiszynie, był pan starostą...
Najpierw w Lubniewicach.
W Lubniewicach, przepraszam. Kłodawa...
Później był też epizod suleciński,
tak,
następnie suleciński. Dwie kadencje w Kłodawie i dwie kadencje w starostwie.
W starostwie, później... samorząd wojewódzki.
No w sensie, i sejmik.
Zostawmy to, przejdźmy do pana obecnej funkcji, czyli regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Gorzowie. Ostatnio w Kłodawie część mieszkańców protestuje przeciwko budowie kurników i biogazowni. Jako dyrekcja musieliście wydać odpowiednie opinie i pozwolenie, jak rozumiem?
Znaczy generalnie decyzję środowiskową na takie przedsięwzięcia wydaje samorząd gminy. Także my jesteśmy organem, który albo opiniuje takie przedsięwzięcie, w zależności od tego, jakie to jest przedsięwzięcie i jaka skala, albo organem, który wydaje stosowne uzgodnienia. Zresztą podobnie tak jak w tym wypadku robią to czy Wody Polskie, czy Sanepid, każdy w zakresie swoich kompetencji. I oczywiście tak jak powiedzmy przewiduje ustawa o udostępnieniu informacji, ona się tak skomplikowanie nazywa, ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, potocznie wszyscy stosują skrót OOŚ. I zgodnie z tą ustawą procedujemy i wyrażamy swoje stanowisko. Akurat w tym wypadku, tak jak powiedziałem, jest to domena samorządu gminy. Oczywiście widzimy, że coraz więcej tego typu przedsięwzięć związane z dużą hodowlą rolniczą, bo to obydwa przedsięwzięcia, czy biogazownia rolnicza, czy hodowla drobiu w tej chwili, o czym tu mówimy, jest przedsięwzięciem rolniczym, budzą wiele kontrowersji. Wynika to pewnie ze złych przykładów. Natomiast no, prawo może też powinno przewidywać, że ta skala wzrasta i to prawo przewiduje. W tej chwili się zmienia ustawa OOŚ, która po pierwsze zwiększy odległości od zabudowań, zmniejszy obsadę zależnie od tego, czy ma być to przedsięwzięcie z tak zwanej pierwszej czy drugiej grupy oddziaływania. Więc myślę, że ustawodawca, Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Środowiska czuje ten temat, zdaje sobie sprawę, że trzeba inaczej na to spojrzeć, stąd między innymi również chociażby stworzy się tak zwaną strefę 100 metrów od danego przedsięwzięcia po to, żeby ci, których rzeczywiście to przedsięwzięcie może dotyczyć, mogli być stroną, a nie powiedzmy ktoś, kto mieszka 2 kilometry dalej, bo albo jest kilkaset powiedzmy hektarów pola, albo droga na przykład ma kilometr czy dwa i ktoś na końcu drogi mieszka. Także
ale pytanie,
to jest zrozumiałe.
Jak się mierzy tą odległość, bo tutaj ekolodzy a propos tej ustawy, nowelizacji ustawy, mieli swoje zdanie, że no tu dość będzie wiele kontrowersji, jeśli chodzi o mierzenie odległości. Skąd mierzyć?
No, mierzy się od, powiedzmy, skrajnego punktu, czyli generalnie nie od środka inwestycji, tylko od brzegu działki. W związku z powyższym, jak pokazuje życie, to raczej będzie to 2-3-krotnie więcej tych stron niż mniej, więc często jest tak, że powiedzmy inwestycja powstaje po jednej stronie drogi, a po drugiej stronie drogi jest sąsiad, który nie był stroną, bo nie graniczył z działką, a dzisiaj będzie tą stroną i będzie mógł się wypowiedzieć, bo ta inwestycja będzie na niego oddziaływać, chociaż mówię, tam są 3 uwarunkowania, bo to jest jeszcze kwestia rzeczywistego oddziaływania, czy ewentualnie możliwości realizowania takiego zapisu planu, jaki dotyczy danej działki. To zawsze będzie jakiś problem, więc myślę, że powinno to być no, właściwie realizowane. Dzisiaj nie dzieje się to na tyle szybko, że można powiedzmy złożyć wniosek i jutro otrzymać decyzję środowiskową.
Jakbym patrzy na to, co dzieje się w Kłodawie, to jest jakaś szansa dla mieszkańców, że no, ugrają coś dla siebie?
Myślę, że gdyby gmina wcześniej ustanowiła plan dla gminy w zakresie lokalizacji tego inwestycji, jak i wszystkie gminy okołomiejskie, czy powiedzmy okołogorzowskie, wtedy nie byłoby problemu. Można, zapis plan jest tutaj kluczowy. Jeżeli plan to wyklucza, więc nikt nie ma wątpliwości, taka inwestycja nie może być zlokalizowana. Jak również powiedzmy, nie wiem, niewłaściwie przygotowany raport. Dopóki nie dostaniemy raportu, który jednoznacznie rozstrzyga kwestię, to również nie wydamy swojej opinii czy swojego postanowienia. Takich powiedzmy warunków jest kilka, także nie dzieje to się tak nagle. Natomiast no, mieszkańcy wyrażają swoje obawy. Myślę, że należy je brać pod uwagę, ale jednocześnie trzeba też przestrzegać prawa, bo inaczej powiedzmy może się okazać, że no ktoś, kto jest właścicielem rolnym, nie jest w stanie w ogóle realizować działalności rolniczej, więc gdzieś musi tu być ten zdrowy środek i zdrowy rozsądek.
Czy wilki w naszych lasach jeszcze są?
Są. Te wilki są, o czym słyszymy od leśników, od myśliwych.
Natomiast bo temat ucichł od jakiegoś czasu.
Temat ucichł, bo w tamtym roku, pamiętamy, w lipcu były te pogryzienia, które się zdarzyły koło Drezdenka. Znamy już tło, że powiedzmy były to wilki, które w jakiś sposób, one mogły być odrzucone. Wilk zasadniczo, chyba był to jeden wilk, chociaż chodziły w parze, czasami ktoś widział trójkę. Ten wilk był chyba odrzucony przez watahę, w związku z powyższym podjadał tu czy ówdzie, zatracił lęk do człowieka. No aż w końcu też nastąpiły 2 incydenty pogryzienia. Wilk został odstrzelony i od tamtego czasu w ogóle jest cicho zero. Czyli widać, że trzeba być bardzo takim bacznym obserwatorem sytuacji, bo jest to zwierzę ściśle chronione i nie może tu być pochopnych decyzji i powiedzmy nie można powiedzieć, że my chcemy odstrzelić wszystkie wilki w gminie czy powiedzmy czy w powiecie. Jeżeli są konfliktowe egzemplarze i to jest jednoznacznie wykazane, które albo są zagrożeniem dla człowieka, albo czynią bardzo duże szkody, no to my wtedy też opiniujemy pozytywnie działania związane albo z odstraszaniem tych wilków i to jest nasza kompetencja jako RDOŚ-u, albo nawet z ewentualnym odstrzałem, na co była zgoda w ubiegłym roku na 2 sztuki, jeśli chodzi o gminę Drezdenko, ale to jest już kompetencja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Widzimy, że odstrzał jednego wilka rozwiązał problem i jak słyszymy w ogóle tu na północy naszego regionu, to nawet szkody zwierzynie hodowlanej są zdecydowanie, zwierzęta hodowlane są zdecydowanie mniejsze niż w tamtym roku. Więcej jest szkód na południu. Myślę, że ta sytuacja się w tej chwili w jakiś sposób reguluje, bo jest to populacja, która jakby dopiero tutaj znajduje sobie swoje miejsce i to się powinno zrównoważyć. Zresztą to samo zjawisko widzimy po stronie niemieckiej. Mamy na jesień takie spotkanie w Saksonii, gdzie mamy rozmawiać właśnie na temat wilka, bo często to jest ta sama populacja. Wilk potrafi w ciągu doby pokonać kilkadziesiąt kilometrów, więc raz jest to wilk w Polsce, raz w Niemczech. On po prostu w zależności od tego, powiedzmy, gdzie ma w danym momencie lepsze warunki, tam jest. Natomiast no, watahy mają swoje określone rewiry i one jakby wzajemnie się tutaj trzymają w ryzach.
Podpisaliście porozumienie o współpracy na rzecz, cytuję, ochrony przyrody i promocji walorów przyrodniczych naszego województwa. Dlaczego postanowiliście połączyć siły z różnymi instytucjami?
Myślę, że to jest też kwestia jakby takiej skutecznej ochrony przyrody, ale także dawania dobrych przykładów. Dużo czasami mówimy, dużo słyszymy chociażby o klimacie, o wysychaniu, o braku wody, a są dobre pomysły, które jakby dają rzeczywistą gwarancję, powiedzmy, ratowania pewnych gatunków, które znikają z mapy na naszych oczach. My tego nie widzimy, ale na przykład jeżeli dane gatunki rzadkich ptaków nie wyprowadzają przez kilka lat lęgów, bo jest na przykład norka amerykańska, bo nie ma wody, bo ta woda, tak powiem, jest na krótko, ale w ogóle jej nie ma i nie mają gdzie złożyć lęgów, to jeśli poczynimy pewne aktywne działania, to te ptaki się pojawią. I takim dobrym przykładem właśnie jest pan Piotr Hara, który w ramach fundacji, który jest prezesem, robi pewne działania eksperymentalne i to nam się podoba i zarówno nam, czyli tej instytucji, która zarządza i Naturą 2000 i rezerwatami, ale także i Parkom Krajobrazowym, bo często te przestrzenie się razem pokrywają. To jest jakiś taki, powiedzmy, przykład z ostatniego czasu, gdzie jakby porozumienia tworzą więcej niż takie samodzielne, pojedyncze działanie. Przykładem może być również to, że wcześniej podpisaliśmy podobną umowę, ale z samymi parkami krajobrazowymi, ale w tej chwili mamy w przygotowaniu dwa porozumienia z gminami odnośnie dostępności rezerwatów. Już w ubiegłym roku mieszkańcy Gorzowa wiedzą, że w rezerwacie Gorzowskie Murawy powstały szlaki piesze, którym można się poruszać i rzeczywiście tablice edukacyjne. Chcę dodać, że w tym roku robimy plan ochrony dla tego rezerwatu. Również robimy go w porozumieniu z miastem, robimy go w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Zielone Miasto Gorzów, z PTTK, oddziałem gorzowskim. I to jakby spowoduje, że ten rezerwat nie będzie tylko rezerwatem na mapie, ale będzie dostępny, będzie on swoją infrastrukturę. I podobnie robimy również z rezerwatem Santockie Zakole, gdzie z gminą Deszno i Santok. Takie porozumienie niebawem też zostanie podpisane po to, żeby udostępnić ten teren wraz z infrastrukturą dla mieszkańców Gorzowa, dla mieszkańców regionu.
Mówił pan o retencji, o zatrzymaniu wody. To ostatnio bardzo ważny problem, nie tylko jeśli chodzi o odtwarzanie siedlisk niektórych ptaków, ale chociażby rolników, którzy mają problem z suszą.
No, jest to rzeczywisty problem. Widzimy, jakie są straty w rolnictwie i muszę też powiedzieć i zauważyłem, że jakby jest mniej wniosków na odstrzał bobru. Chociaż bób jest zwierzęciem częściowo chronionym, to biorąc pod uwagę, że jednak pewne szkody w drzewostanie czyni, wydawaliśmy zgodę na jego, powiedzmy, redukcję. W tej chwili jakby zaczyna się doceniać, że w takim okresie i takich lat, kiedy jest taka susza, to jednak ta retencja wody w sumie najtańsza. Bo to nie kosztuje. Bób po prostu jest, zatrzymuje tą wodę, zatrzymuje, robi, powiedzmy, tworzy pewne korzystne siedliska w lasach i nie tylko w lasach. No, są może miejsca konfliktowe i tam trzeba reagować, ale generalnie trzeba postrzegać tych wszystkich, którzy i w tych wszystkich działaniach, również bobrowych, tam gdzie woda zostaje, a nie spływa, że to są działania korzystne dla środowiska i dla nas.
A propos ptaków, to ktoś powie głośno, że norka amerykańska jest problemem?
Ptaków, a w sensie tak. Norka amerykańska jest problemem, jest ogromnym problemem, stąd między innymi w cytowanej ustawie, o której wcześniej mówiłem, o OŚ, w jej projekcie pewnie wejdzie w życie, szczególną uwagę zwrócono na norkę, czyli ograniczono bardzo wielkość tych ferm, gdyż i tak część tych stworzeń ucieka, one są bardzo agresywne, one potrafią polować i pod wodą, i na ziemi, tak. I na drzewach, wszędzie dosłownie i niestety szkody są ogromne. My to nieraz widzimy, że mała norka potrafi nawet zagryźć łabędzia, czyli, że tak powiem, to są nieporównywalne wielkości stworzenia i dzisiaj widzimy, to jest duży szkodnik, na tyle duży, że Park Narodowy Ujście Warty odławia norki, jak również szopy pracze. Stworzenie jest samo w sobie ciekawe, interesujące w obserwacji, ale
bardzo
również
inteligentne.
Inteligentny, ale też duży szkodnik, który potrafi wejść na drzewo, otworzyć, powiedzmy, budkę, wybrać młode pisklęta czy jaja. I to jest, że tak powiem, szkoda dla środowiska naszej rodzimej przyrody i tutaj w tym zakresie powinno być aktywne działanie. My przede wszystkim jesteśmy za tym, żeby ograniczać wielkość tych ferm, a przede wszystkim zabezpieczenie przed tym, żeby norki nie mogły wydostać się na wolność.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Józef Kruczkowski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie, był Państwa i moim gościem.
I dziękuję bardzo i zachęcam Państwa do zwiedzania okolic Gorzowa, bo to, powiedzmy, w naszym otoczeniu naszego miasta jest i dużo natury, Natury 2000, dużo rezerwatów, jak również dużo jest park krajobrazowy. Jest wiele innych cennych obszarów przyrodniczych. Myślę, że warto nawet, no co prawda jak susza uniemożliwia wejście do lasu, ale już zapowiadają deszcze i warto zobaczyć, no taką, powiedzmy, przyrodę późnoletnią.